Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa. Polem walki jest kultura.
Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich tych, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji czy w internecie. No i brata Andrzeja również bardzo serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, o czym dziś? Dziś będziemy mówić o tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba, o w zasadzie można by było powiedzieć o budowaniu imperium. Jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd i w istocie rzeczy będziemy zgłębiać tą tematykę, która zawarta jest w stwierdzeniu, w tezie, którą wypracował Klaus Schwab. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. To jest właśnie ta jedna z głównych, zasadniczych prognoz Światowego Forum Ekonomicznego dotycząca tego, jak nasz świat będzie wyglądał w roku 2030. A więc do rzeczy. Pierwsza kwestia. No Klaus Schwab, w skrócie bardzo telegraficznym, prezes Światowego Forum Ekonomicznego. Jako osoba od ponad 50 lat, co roku w styczniu z biznesmenami, politykami, organizuje w szwajcarskiej Mekce, byśmy tak powiedzieli, Światowe Forum Ekonomiczne, skąd przybywają ludzie, dokąd może inaczej, przybywają ludzie z całego świata, bardzo ważne elity z punktu widzenia oczywiście dziennikarze, politycy, ludzie, którzy przede wszystkim mają wielkie, ponadnarodowe konsorcja. Według tego człowieka z Davos świat ma się stać takim globalnym obozem, w którym wszystko, co się da, ma zostać podpięte do takiego systemu zarządzanego, ale przez kogo? Nie przez, powiedzmy tutaj, rządy jakieś narodowe, nie przez jakąś strukturę na wzór Unii Europejskiej, rozumianej jako federalizacja wszystkich państw, które nie mają już jakichś cech narodowych, ale wyznają te wartości, które w Unii Europejskiej narzuca się z Brukseli jako stolicy, czyli mają w tym systemem zarządzać globalne elity. A rola rządów państw miałaby sprowadzać się do wykonywania poleceń takich niewybieralnych i w zasadzie można powiedzieć nieodwoływalnych demokratycznie gremiów. Bo zauważmy, o ile wybieramy przedstawicieli do parlamentu, europarlamentu, do samorządu, to w tej kwestii nie mamy możliwości wpływu na to, kogo się wybierze w tak poniekąd tajnej organizacji. Klaus Schwab to również wielki reset. Termin, który warto sobie gdzieś, proszę Państwa, sprawdzić, poczytać na ten temat. Schwab opublikował książkę na temat COVID-19 i wielkiego resetu, w której uznał pandemię za taką znakomitą okazję do tego, żeby wykonać globalny zwrot w gospodarce, żeby na nowo skonstruować stosunki władzy i organizacji wielu społeczeństw. I Schwab posunął się nawet do podzielenia dziejów świata na epokę przed koronawirusem i po koronawirusie, co jest oczywiście w jakimś sensie no niekulturalne, to mało powiedziane, ale jest jakimś takim szyderczym nawiązaniem do obecnego sposobu datowania i swego rodzaju symbolicznym anulowaniem chrześcijaństwa, czyli zniesienia tej daty przed i po narodzeniu Chrystusa. Najwyraźniej ma ono w przekonaniu Niemca zostać zastąpione tak zwaną nową erą, w której przyroda, ludzkość, technologie stopniowo będą w jakimś sensie stapiać się w jedność. Ale właśnie oddając jemu głos, mówi na temat tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tej mobilnej, że czwarta rewolucja opiera się na inteligentnej, połączonej technologii nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w codziennym życiu. A jej istotą ma być przeniesienie większości decyzji z gestii ludzi do kompetencji maszyn. Tym samym człowiek dojdzie do zatarcia takiej granicy pomiędzy tym, co to, co jest biologiczne, a tym, co jest tak naprawdę cyfrowe. Pomiędzy 1993 rokiem a 1995 Klaus Schwab wchodził w skład Rady Doradczej wysokiego szczebla funkcjonariuszy ONZ do spraw zrównoważonego rozwoju. A od 1996 do 1998 roku był wiceprzewodniczącym Komitetu ONZ do spraw planowania rozwoju. Wcześniej oczywiście był członkiem komitetu sterującego spotkania klubu Bilderberg, któremu krytycy przypisują nawet to aspirowanie do roli takiego nieformalnego rządu, jeżeli mówimy o grupie Bilderberg. I w tym nowym, wspaniałym świecie, w tej epoce po COVID-zie, obowiązującą religią może być, a w zasadzie ma stać się New Age. Natomiast takim czołowym bóstwem, istotnym i niezwykle ważnym, ma pozostać Matka Ziemia. I Schwab znalazł się pośród założycieli również, co jest istotne i ważne, Rady Przywództwa Klimatycznego. Jeden z ludzi, którzy zajmował się działaniem właśnie wspomnianej przeze mnie osoby, twierdzi, że w wielu jego publikacjach można dojść do takiego wniosku, kiedy snuje takie tezy, kto jest tym największym wrogiem w kontekście chociażby klimatyzmu, tak? I tutaj mówi się o tym, że to promowanie tej agendy, o tym, że człowiek w zasadzie lepiej, żeby rodziło się coraz mniej ludzi, bo zabierają, prawda, tworzą dwutlenek węgla, oddychają. Wobec tego jedną z tych metod, jak można zobaczyć w agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest również promowanie aborcji jako prawa człowieka. Więc w jakimś sensie można powiedzieć, że człowiek staje się tutaj przeciwnikiem tej całej koncepcji. Oczywiście przychodzi mi tutaj na myśl jeszcze taka jedna publikacja, Granice wzrostu. To jest taka sztandarowa publikacja Klubu Rzymskiego, wydana w 1972 roku. Przekonywała, że o ile światowe wzorce tej konsumpcji i wzrost liczby ludności utrzymają się na takim dotychczasowym, wysokim poziomie, to Ziemia w ciągu stuleci dojdzie do granic swoich możliwości. I autorzy pozycji sygnowanej przez klub, zatytułowanej Pierwsza globalna rewolucja z 1991 roku, jest to dzieło, przekonywali, że takie systemowe zmniejszanie liczby ludności świata spotkałoby się ze społecznym poparciem, ale w jakiej kwestii? O ile masy utożsamiałyby je z taką egzystencjalną walką przeciw wspólnemu wrogowi. I poszukując tego wspólnego wroga, przeciwko któremu można się zjednoczyć, jak sami opisali, wpadli na pomysł, że zanieczyszczenie, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedobory wody, głód i tym podobne kwestie pasowałyby do tej rachuby. I jako całość w swoich tych interakcjach zjawiska te stanowią wspólne zagrożenie, któremu wszyscy muszą stawić dzielnie czoła, ale określając te niebezpieczeństwa jako wrogów, wpada się w pułapkę, przed którą ostrzegali właśnie ci, którzy opublikowali tę książkę. Prawdziwym wrogiem tak naprawdę staje się w tym momencie cała ludzkość, która żyje, egzystuje. I ta czwarta rewolucja przemysłowa, jak mówi Schwab, musi się dokonać poprzez zmianę mentalności człowieka, który powinien odrzucić Boga, Chrystusa, społeczną naukę Kościoła i tą wielką tradycję, jaką ufundował naszej cywilizacji Kościół rzymskokatolicki, filozofia grecka i prawo rzymskie. Stąd stwierdzenie Klausa Schwaba, który mówi, że czwarta rewolucja przemysłowa musi dokonać się przede wszystkim w naszych umysłach. I na czym ona ma się opierać? Opierać ma się na tym, co powiedziałem wcześniej, że ten inteligentny system połączonych technologii nie tylko wewnątrz organizacji, ale z zewnątrz musi pchać człowieka do pewnych wyborów, czyli człowiek z biegiem czasu, dokonując pewnych wyborów, może nawet decydować się postępować wbrew samemu sobie. I co jest istotne i ważne, zauważmy to na przykładzie świata polityki, która dzisiaj bardziej stała się pewną komercją, pewnym widowiskiem, gdzie ktoś lepsze wstawia posty na mediach społecznościowych, kto komu co powiedział, jak to wszystko pięknie się sprzedaje, proszę Państwa, niemalże jak jakiś mecz czy bilety na mecz piłkarski, a widzimy, że człowiek tak naprawdę nie ma na to wszystko wpływu, ponieważ wiele lajków, wiele kompetencji, powiedzmy sobie, człowieka przejęły właśnie algorytmy, które nabijają pewne, powiedzmy sobie, followersy czy jakiekolwiek inne rzeczy, które będą sprzyjały temu człowiekowi, żeby mógł odnieść ten medialny sukces. I w planowanym przez Klausa Schwaba systemie będą rządzić globalne korporacje, które mają być sprzymierzone z rządami zarówno poszczególnych państw, jak i instytucji międzynarodowych, co widzimy już dzisiaj, że promuje wiele tak zwanych organizacji pozarządowych, które wpływają chociażby na media, pokazując, że pewne rzeczywistości, pewne fundacje, pewne media, zwłaszcza katolickie, muszą być nacenzurowane. I wówczas powołuje się do istnienia tak zwane watchdogi, które uderzają w te media, które obnażają prawdę o neomarksizmie. Dlatego patrząc na to wszystko, czwarta rewolucja to inteligentny, połączony technologicznie proces reorganizacji pewnego społeczeństwa, które ma myśleć według wartości, które tak naprawdę nie są wartościami, które opierają się na naszej tradycji.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa. Polem walki jest kultura.
I wracam teraz do tego zdania, do tej teorii, do tego, co tak naprawdę jest esencją właśnie tych globalistów, tego ruchu, który chce nas pozbawić, proszę Państwa, tak naprawdę własności. Bo proszę zauważyć, jak wygląda dzisiaj ten zamysł naszego domu, który ma spełniać pewne standardy. Mamy co ileś lat podwyższać jego nieemisyjność dwutlenku węgla. Jak wygląda sprawa silników diesla? Jak wygląda płacenie gotówką? I to są kwestie dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. Stąd, kiedy mówimy o tym globalnym zarządzaniu, to tej kluczowej roli dużych miast, na przykład w kreowaniu zmian ponad głowami władz państwowych, tym cyfrowym zielonym ładzie i spodziewanym się masowym wymieraniu osób w podeszłym wieku na skutek, jak próbuje się gdzieś nam to wmawiać, tych zmian klimatycznych. I to czołowe zdanie brzmi: nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy. Jak to zdanie ma się do natury człowieka? Jak to zdanie ma się do kultury, szeroko rozumianej tradycji cywilizacji? Proszę Państwa, rerum novarum. Myślę, że na tą majówkę to bardzo dobrze byłoby wziąć do ręki właśnie encyklikę Leona XIII z 15 maja 1891 roku o kwestii socjalnej i doczytać tam pewne kwestie. To jest esencja i wtedy my zobaczymy, jak trzeba udzielać odpowiedzi na te wszystkie sprawy, które nas w jakimś sensie nie tyle otaczają, co zaczynają nas osaczać, ponieważ decyzje o moim domu, o moim samochodzie, o mojej lodówce, o posiadaniu dzieci podejmuje się, proszę Państwa, nie w moim domu rodzinnym, nie na płaszczyźnie nawet jakiegoś samorządu lokalnego, ale gdzieś wyżej w Brukseli. A co nam mówi Leon XIII w kontekście tego, co wypowiada dziś w XXI wieku właśnie Klaus Schwab? Klaus Schwab, jeszcze raz powtórzę, mówi: nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy. A Leon XIII mówi bardzo wyraźnie, że to prywatne posiadanie dóbr materialnych na własność jest naturalnym prawem człowieka. To, że posiadamy, jest to zgodne z naturą człowieka. Od wieków, nie tylko oczywiście mówię tutaj o Leonie XIII, ale od wieków Kościół w ten sposób nauczał. Na tym była oparta nasza cywilizacja i kultura, na posiadaniu własności prywatnej. I co trzeba zrobić? Proszę Państwa, zepsuć wartości w społeczeństwie. Bo jak mawiał Roger Scruton, zdrowe społeczeństwo wymaga zdrowej kultury. Włodzimierz Sołowiow, krótka opowieść o Antychryście, bardzo wyraźnie tam opisał te rzeczy, które mają się wydarzyć, ale ktoś może powiedzieć, no to zupełnie inna postać, jak gdyby nie z naszej bajki, ale arcybiskup Bolonii, zmarły w 2015 roku kardynał Giacomo Biffi, mówił właśnie o tym, że najbardziej tym zaskakującym i oryginalnym szczegółem opisu Sołowiowa i jego najgłębszą refleksją jest przypisywanie antychrystowi cech pacyfisty, ekologa i zwolennika ekumenizmu. I zauważcie, że mamy wiele takich osób, które odgrywają w dzisiejszym świecie niby jakąś dobroczynną rolę. Tak? Pokazują nam, że walczą z głodem, ale jednocześnie popierają aborcję. Chcą być przyjacielem nie tylko ludzi, te osoby, ale żądają również tego, żeby tak naprawdę nadać prawa ludzkie zwierzętom. Co jeszcze jest istotnego? Że w myśl tej ideologii gdzieś, która staje się zarzewiem takiego klimatyzmu, klimatycznego terroru, bym powiedział, okazuje się, że nagle ludzie wpadają na pomysł, że są jakieś strefy, chociażby w Niderlandach, miejsca, w których zakazuje się reklamy mięsa, że preferuje się również produkcję mięsa syntetycznego. I co jest bardzo ważne i istotne, że mówi się o prawach zwierząt, co jest ważne, ale nie jest najważniejsze, ale mówi się też o prawie człowieka, o prawie człowieka do tego, że może zabić dziecko we własnym łonie, jeżeli mówimy o kobiecie. I wreszcie dochodzimy do istoty rzeczy. Dlaczego tak, proszę Państwa, wszystko się dzieje w takim zagmatwanym, pomieszanym systemie wartości? Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio opisywał współczesną rzeczywistość. Nie tylko tą współczesną papieżowi, ale tą, która nas otacza, jak wcześniej powiedziałem, osacza. I Ojciec Święty napisał tam tak. Epoka pewników minęła bezpowrotnie, a człowiek teraz powinien nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości i przemijalności. Czego to jest opis? Opis współczesnego społeczeństwa. Że serwuje się człowiekowi jedną kluczową rzecz. Żyj w bezsensie. Żyj z dnia na dzień. Tylko to, co zmienne, to, co przemija, jest w stanie cię zaspokoić. Jakoś dziwnym trafem, proszę Państwa, ogłaszają nam pewne dane, podają nam je, mówią, że mamy coraz więcej depresji, coraz więcej prób samobójczych pośród chociażby młodych ludzi. I z drugiej strony świat w tej antykulturze szeroko do nich woła. Naucz się tak żyć w takich okolicznościach, w tym bezsensie, bądź bezsensownym. Żyj byle jak. Ale co nam powiedział jeden wielki myśliciel? Nie możesz żyć byle jak, bo nie jesteś byle kim. I przypomnijmy jeszcze raz to, co powiedział wielki papież Leon XIII. Prywatne posiadanie dóbr materialnych na własność jest naturalnym prawem człowieka. Czytajmy encykliki, czytajmy te książki, które demaskują antykulturę, wchodźmy na te portale społecznościowe, które mówią nam bardzo wyraźnie, do czego zmierza współczesna rzeczywistość, która chce z przestrzeni wartości, z przestrzeni bytu wykorzenić, wyplewić całkowicie rzymski święty Kościół katolicki. Pozdrawiam serdecznie.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.